Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok B. Z drugiej księgi Kronik. Pan, Bóg ich ojców, zwracał się do nich poprzez proroków. Pobudzał i wysyłał swoich wysłanników, bo chciał oszczędzić swój lud i swoje sanktuarium, ale oni wyśmiewali jego wysłanników, lekceważyli jego słowa i kpili z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na jego lud tak, że już nie było ratunku. Z psalmu 137. Ci bowiem, którzy nas zabrali do niewoli, dopytywali się o słowa pieśni, o psalmy ci, którzy nas uprowadzili. Zaśpiewajcie nam coś z hymnów Syjonu. Jakże możemy śpiewać psalmy Pana na obcej ziemi? Z listu świętego Pawła do Efezjan. Bóg jednak, ponieważ bogaty jest w miłosierdzie, dzięki wielkiej swojej miłości, którą nas pokochał, obdarzył nas, właśnie martwych z powodu przestępstw, życiem we wspólnocie z Chrystusem. Z Ewangelii według świętego Jana. I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. Siostry i bracia, przed nami już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Nazywana jest ona w tradycji niedzielą letare, czyli niedzielą radości. Świadczy o tym między innymi możliwość użycia w liturgii koloru różanego. A sama nazwa bierze się z antyfony rozpoczynającej Eucharystię. To fragment 66 rozdziału proroctwa Izajasza, czyli ostatnie zdania, ostatnie wersy tej księgi, które mówią o nadziei. Raduj się, Jeruzalem. Zbierzcie się w niej na uroczyste świętowanie wszyscy, którzy ją miłujecie. Otwórzcie się na wielkie wesele wy wszyscy, którzyście nad nią ubolewali, abyście byli zdolni ssać i sycić się z piersi jej pociech i abyście, nasyciwszy się, czerpali radość z powrotu jej chwały. Bóg, który przez Izajasza zapowiada uwolnienie, odbudowę miasta świętego, błogosławieństwo, łaska, łaska i łaska. Im bliżej Paschy jesteśmy w liturgii, tym bardziej to wołanie o łaskę i obietnica łaski przebija się przez wszystkie teksty. Zresztą nie dalej jak wczoraj, kiedy po raz kolejny odprawiałem Eucharystię i przeczytałem tę modlitwę, która zbierała wszystkie nasze intencje i otwierała nam liturgię słowa, dotarło do mnie jeszcze raz, jak ogromną radością jest doświadczenie bliskości Boga i ta pewność, że łaska i miłosierdzie są dane nam w Kościele. Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne i radowali się pełnią ich owoców. I pomyślałem sobie, że wystarczy ubezdźwięcznić jedną ze spółgłosek w tym czasowniku radować się, by powstało inne słowo, ale niesamowicie związane z całą tematyką Wielkiego Postu. Zamiast radować, można powiedzieć ratować. Kolosalna różnica, dająca właściwy kierunek dla naszego przeżywania Wielkiego Postu, tych ostatnich tygodni, dni. Radować się z tego, że ratunek jest tak blisko. I mieć świadomość uratowania nas przez radość, jaka pojawia się w sercu Boga, kiedy na nas patrzy, bo jesteśmy Jego stworzeniem. Dlatego to wezwanie Izajasza z 66 rozdziału Jego proroctwa. Raduj się, otwórzcie się na wielkie wesele, abyście nasyciwszy się czerpali radość z powrotu chwały Jeruzalem. Radość, 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 ale przecież liturgia słowa daje nam jako pierwszy tekst drugą księgę Kronik, również ostatni rozdział, właściwie ostatnie wersety tej księgi. Warto przeczytać cały ten rozdział od samego początku. choć jest tam wiele trudnych wydarzeń. Można sobie pomyśleć, no całe szczęście, że to tylko historia. Ale to jest również historia zbawienia, historia naszego zbawienia. Dlatego jak zwykle bardzo zachęcam do tego, by z ogromną uwagą słuchać słowa, które dociera do naszych uszu i chce się przedostać i do serca, i do naszej pamięci. Chce nas zmieniać, chce się w nas zakorzenić. Czytamy historię ostatnich królów przed przesiedleniem babilońskim. Na szczególną uwagę zasługuje Sedecjasz, który mając 21 lat obejmuje królowanie w Jeruzalem. Biblia powie wyraźnie, że czynił on to, co złe w oczach Pana. Nie zważał na proroka Jeremiasza. Odrzucając zależność od króla Nabuchodonozora, do której wcześniej zobowiązał się przysięgą na Boga, równocześnie coraz bardziej hardział i utwierdzał się w odrazie do powrotu do Pana, Boga Izraela. Podobnie dostojnicy Judy, kapłani, lud tego kraju pogrążali się coraz głębiej we wiarołomstwach. Dopuszczali się obrzydliwości pogan i kalali dom Pana w Jeruzalem. No i doszło do takiego momentu, w którym nie było już ratunku. Nie było ocalenia. I nie dlatego, że się Bóg zeźlił na swój naród, ale dlatego, że naród zdradził wszystko, do czego się zobowiązał. Zdradził swojego Boga. Odszedł od źródła życia, o czym zresztą Jeremiasz mówił wielokrotnie i przypłacał to więzieniem, cierpieniem, niepewnością jutra. A jeśli człowiek odejdzie od źródła życia, to jak ma żyć? Wpadają Chaldejczycy, dokonują rzezi świętego miasta, rabują wszystko, co tylko się da, uprowadzają ocalałych w niewolę i w ten sposób spełnia się słowo Boga wypowiedziane przez Jeremiasza. Okazuje się, że te wszystkie bolesne słowa stały się rzeczywistością. A jednak ostatnie dwa wersety tej księgi dają nadzieję, ponieważ Bóg daje swojego ducha królowi pogańskiemu, królowi, który Boga nie zna, ale staje się narzędziem Bożym po to, by Izrael wrócił do swojej ziemi, by odbudował miasto i przede wszystkim, by na nowo postawiono świątynię. Bóg się troszczy. Bóg pozwala zakosztować smaku konsekwencji grzechu. Ile razy nam się życie nie układa. Czasami nawet posądzamy Boga, że to przez Niego, że On nam zepsuł nasze dobre samopoczucie, w którym tak naprawdę ani nie zwracaliśmy na Niego uwagi, ani nie liczyliśmy się z Jego słowem, licząc jedynie na siebie. Wdrapując się na ten tron naszego życia, który przecież należy do Boga. I nawet wtedy Bóg szuka sposobu, żeby nas uratować z tej sytuacji, żeby nas wyrwać, żebyśmy uradowali się Jego ratunkiem. Dlatego dobrze jest pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił. Nie zapomnieć, tak jak nie zapomnieli wygnańcy, ci uprowadzeni z ziemi Judy, ze świętego miasta, do niewoli, do Babilonu. Psalm 137 dzisiaj mamy jako komentarz do pierwszego czytania. Znamy na pewno ten tekst, choćby z różnych muzycznych interpretacji. Pieśń żalu, pieśń tęsknoty. Doświadczenie zdruzgotania, poniżenia, kajdan, niewoli. A jednocześnie wewnętrzna niezgoda na to, by przyjąć tę niewolę jako rzeczywistość, która nie ulegnie zmianie. I to również jest bardzo dobra intuicja wielkopostna dla każdego z nas. Abyśmy nie przyjmowali zniewolenia grzechem, naszymi nałogami, słabościami, które powracają, albo sytuacją grzechu, w której tkwimy. Nie pozwalajmy sobie na takie myślenie, że nic się już z tym nie da zrobić. Że jesteśmy bezradni, że Bóg jest bezradny. Ta pieśń wygnańców i intuicja, by się w niej odnaleźć w kontekście naszego życia, nie prowadzi do zbytniej zuchwałości. Ona może stać się mobilizacją dla nas, by te wszystkie postanowienia wielkopostne, by nasze odkrywanie przestrzeni, w które naprawdę mamy wprowadzić Boga. I nie chodzi tutaj o jakieś odgórne, zewnętrzne polecenie, ale o przekonanie serca. Tak, ja mam wprowadzić Boga do tych miejsc, które do tej pory były zamknięte, których zaciekle broniłem przed Bożą interwencją, żeby mi nikt nie zburzył tego królestwa, które sobie sam stworzyłem. nawet jeśli moja władza jest tam absolutnie pozorna, bo kto inny chce pociągać za sznurki. Wprowadzić Boga do najciemniejszych miejsc, do najtrudniejszych rzeczywistości, bo On nie zmiażdży nas naszym grzechem, ale będzie wyciągał ku nam dłoń miłosierdzia. Chyba wystarczy już tej wewnętrznej niewoli. Pomimo tego, że od początku Wielkiego Postu słuchaliśmy 58 rozdziału proroctwa Izajasza, w którym Bóg pokazywał wyraźnie, jaki post Go interesuje. Pamiętacie dobrze, siostry i bracia, że post, który wybiera Bóg, polega na tym, by rozerwać każde omotanie siebie nieprawością, przeciąć supły zawikłanych porozumień, wypuścić wolno udręczonych, podrzeć każdą krzywdzącą umowę, podzielić się z głodnym swoim chlebem, bezdomnych żebraków wprowadzić do swojego domu, dać odzienie, gdy zobaczymy nagiego, i nie traktować pogardliwie bliskich z naszego plemienia. A ponieważ wciąż doświadczamy swojej osobistej słabości, Bóg wychodzi nam naprzeciw i o tym pisze apostoł narodów w liście do gminy chrześcijańskiej w Efezie. Fragment 2 rozdziału o bogactwie miłosierdzia, o tym ofiarowaniu życia we wspólnocie z Chrystusem i o tej drodze, która czeka każdego z nas. Trzeba przejść za Chrystusem przez śmierć razem z Nim po to, by zostać wskrzeszonym, by doświadczyć łaski nowego życia, by miłość objawiła się życiem w nas. Słuchają tego listu ludzie, którzy, jak napisze w kolejnych wersetach święty Paweł, byli nieobrzezanymi, bez Mesjasza, niedopuszczeni do praw Izraela, obcy względem obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ileż to razy tak się właśnie czuliśmy. Opuszczeni, niepasujący, beznadziejni albo bez nadziei. Znając te kondycje i być może powroty do tamtego stanu i pokusy diabelskie, bo przecież demon chce z nas wyrwać nadzieję i pozbawić nas jedności z Chrystusem, święty Paweł w kolejnym zdaniu pisze: teraz natomiast jesteście w Chrystusie Jezusie. Wy, niegdyś będący daleko, znaleźliście się blisko dzięki krwi Chrystusa, a On jest naszym pokojem. Bo z dwóch uczynił jedno. Zburzył mur rozdzielenia, to jest wrogość. Tym się zachwycamy i taką miłością chcemy się zachłysnąć po raz kolejny w czasie Eucharystii. Kiedy będzie do nas docierać to słowo, miejmy świadomość, że Paweł pisze do nas, że my jesteśmy adresatami tego listu do Efezjan. Bo Bóg chce przez niego przekonać każdego z nas po raz kolejny i ciągle na nowo, że jesteśmy dla niego ważni. Że on nas scala. Te wszystkie wewnętrzne tąpnięcia, rozdarcia, kryzysy. Bóg chce wypełnić mocą swojego ducha po to, by one przynosiły owoce. Byśmy zobaczyli siebie jako dobrych i pięknych. Nie w zakłamanej rzeczywistości, ale z sercem pełnym wdzięczności wobec Boga, który daje nam nowe życie. Tego jeszcze nie rozumie Nikodem, który pewnej ciemnej nocy rozmawia z Jezusem i fragmenty tej rozmowy czytamy w Ewangelii w redakcji świętego Jana w 3 rozdziale. Chrystus odsłania przed tym nauczycielem Izraela całą prawdę o miłości Ojca. Trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. To jest Ewangelia. Boga stać na taką miłość. On po raz kolejny daje nam dziś to słowo, by nam przypomnieć, że nie ma dla Niego granic. Boże pragnienie zbawienia każdego z nas jest nieograniczone. I to od nas zależy, czy bardziej umiłujemy ciemność, bo uczynki są zepsute, czy wejdziemy w światło, podejmując ryzyko potępienia naszych złych czynów. Jednocześnie wiedząc, że w zamian za nie otrzymujemy błogosławieństwo. Bo Bóg naprawdę po raz kolejny nam przypomina, że On przybije wszystkie nasze grzechy do krzyża razem z ciałem w ciele swojego Syna. Jesteśmy aż tak ważni. Zachęcam was, siostry i bracia, abyście zatrzymali się dzisiaj właśnie przy tej prawdzie. Może razem ze świętym Józefem, który nam towarzyszy na drodze wiary, towarzyszy nam również na tej drodze postu. Zatrzymać się przy tej prawdzie, przy Ewangelii. Powiedzieć sobie na nowo o miłości Boga. A może ktoś z naszych bliskich czeka na te słowa. Czeka na wasze ogłoszenie Ewangelii. Słowem i życiem. Niech tak się stanie. I niech radość miłości Boga ogarnie was wszystkich. Amen.
Słowo o słowie.